nadzieja w papieżu Franciszku?
Oczywiście też, ale też chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że my nie możemy, bo papież Franciszek robi oczywiście fantastyczne rzeczy. Na przykład spotkał się ze swoim byłym uczniem, studentem podczas swojej wizyty w USA, spotkał się ze swoim byłym studentem, który przyszedł na audiencję ze swoim partnerem, którzy są w trwałym, wieloletnim związku. Przyjął ich razem, zdjęcia z tej audiencji się ukazały. Później niektórzy próbowali kwestionować, że to była jakaś manipulacja papieżem i biuro prasowe Watykanu wydało oświadczenie, że była to jedyna prawdziwa audiencja, jaką taka prywatna, jakiej Franciszek udzielił w czasie wizyty w USA. Czyli nie tylko Franciszek nie chciał tego ukryć, ale wręcz zależało biuru prasowemu Watykanu, żeby to poszło takie przesłanie do opinii publicznej. Druga historia, którą też sam Franciszek opowiedział dziennikarzom, wizyty w Watykanie transpłciowej pary, znaczy pary, gdzie jedna osoba jest osobą transpłciową i też papieżowi zależało, żeby o tym opowiedzieć i on właśnie tej osobie tłumaczył, to był mężczyzna, tłumaczył, że ma być w kościele i chyba nawet dzwonił do proboszcza, żeby go przyjmował, żeby udzielał mu sakramentów i tak dalej. Czyli to jest niewątpliwie wielka zmiana, jeśli chodzi o poprzedników, w stosunku do poprzedników papieża Franciszka. Ale ta zmiana nie wzięła się też znikąd, bo papież Franciszek mówi, że on, będąc jeszcze w Argentynie, po prostu utrzymywał kontakty i znał osobiście takie osoby. Znał osobiście osoby LGBT. Benedykt XVI, i wiemy to z relacji bezpośrednich, powiedział kiedyś, że nie znał nigdy osobiście żadnej osoby homoseksualnej, która by oczywiście w jawny sposób była osobą homoseksualną. Jan Paweł II najprawdopodobniej również takich osób nie spotkał, bo były inne czasy. Być może nawet nie było w tym ich winy czy zasługi. A papież Franciszek, żyjąc trochę w innym też, w innym kraju, to pewnie też miało znaczenie kulturowe, ale i w troszkę w innych czasach po prostu poznał takie osoby. I stąd dzisiaj te gesty. Więc oczywiście bardzo się cieszymy z każdego gestu Franciszka, ale absolutnie nie możemy zapominać o tej pracy u podstaw. Zmiana postawy Kościoła, czy to nauczania, czy to postawy duszpasterskiej w stosunku do osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych przyjdzie, ja uważam, że naszym obowiązkiem świeckich, zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych jest pomóc hierarchii kościelnej i księżom w dokonaniu tej zmiany, bo Kościół oczywiście ma trudność. W ogóle ma trudność z seksualnością, ma trudność z nauczaniem, z etyką seksualną. To naszym obowiązkiem świeckich jest opowiadać o doświadczeniu, czy to homoseksualności, ale także doświadczeniu małżeńskim. Mówię o związkach heteroseksualnych, bo po prostu i dlatego ja rozumiem tak ważny udział świeckich w poprzednim synodzie i dlatego Franciszek tak bardzo po raz pierwszy poprosił świeckich, żeby na tak masową skalę odpowiadali na tę ankietę przedsynodalną. No i myśmy, mam wrażenie, wywiązali się z tego obowiązku.
Czy te zmiany w relacji osoby homoseksualne, środowisko LGBTQ, Kościół katolicki, no czy one mają szansę nastąpić? No tutaj chyba trzeba zacząć od tego, czy jest w ogóle szansa na spotkanie, o którym ksiądz profesor mówił.
Czy zmiany będą miały miejsce? Jeżeli patrzymy na scenariusz rozwojowy po Amoris Laetitia, to pewne środowiska prawdopodobnie będą także do tego parły. Ale tu chciałbym dyskutować z panami, którzy wypowiadali się w duchu pełnego entuzjazmu, że to jest tylko kwestia oświecenia Kościoła i my go doprowadzimy do całej prawdy. Wydaje mi się, że Kościół przez 20 wieków miał dość jednoznaczne stanowisko. Powtarzam, pomijamy błędy, pomijamy kwestie braku szacunku albo dyskryminacji, ale gdy idzie o podstawę funkcjonowania seksualnego, aktywności seksualnej, tu się niewiele zmieniło. I to nie jest tak, jak to panowie pięknie określili, że Kościół miał zawsze problemy z seksualnością. To, że w obszarze seksualnym jest najwięcej problemów, to się zgadza. Natomiast to, jak interpretujemy potem pewne zachowania, to jednak wyrasta z fundamentów. I tu bym odesłał, szkoda, że przez cały czas w rozmowie w pozytywnej wersji nie pojawił się ani Wojtyła, ani Jan Paweł II, ponieważ Wojtyła to jest miłość i odpowiedzialność, a Jan Paweł II to jest chociażby mężczyzną i niewiastą stworzył i tak dalej, i tak dalej. Więc tam pewne podstawy antropologiczne, pewne podstawy, nazwałbym to doktrynalne do takiego albo innego podejścia są podane. No i chyba, że weźmiemy i wyrzucimy całą antropologię za burtę, chyba, że stwierdzimy, że seksualność jest tylko no, akcydensem, a nie należy do istoty osoby, no to wtedy możemy mówić o radykalnych zmianach w podejściu. No albo, jeżeli będziemy mówić o lobbingu, który jednak jest w moim odczuciu niegodny Kościoła.
Po prostu chęć do wzajemnego spotkania, początek tej drogi, na której no, nie będzie mowa o kompromisie.
Happy endy są w amerykańskich filmach. W życiu jest szukanie trudnej drogi i próba, czy uczenie się chodzenia tą wspólną, trudną drogą. I tak jak mówi się, czy domaga się szacunku dla osób o skłonnościach homoseksualnych, tak samo należy domagać się od osób o skłonnościach homoseksualnych szacunku dla Kościoła i dla jego nauczania. I tu gdzieś będzie rozgrywało się to będzie rozgrywał się ten środek. Ponieważ skoro jesteśmy wspólnie w tym samym Kościele, to szukamy możliwych punktów łączących. Tam, gdzie się możemy spotkać i tam, gdzie możemy się nawzajem ubogacić, bardzo dobrze. Ale tam, gdzie pojawia się pytanie o zło i dobro moralne, musi się też pojawić powiedzenie, gdzie to zło ma miejsce, gdzie jest granica między dobrem i złem. Zamazywanie czy przemilczanie części prawdy nie jest służbą ani dla spotkania, ani służbą na pewno do budowania wspólnoty.
Dziękuję Państwu za obecność przy radioodbiornikach. Gośćmi w audycji byli Misza Czerniak i Marcin Dzierżanowski z grupy Wiara i Tęcza, grupy polskich chrześcijan LGBTQ, a także ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiejszą audycję powtórzymy tradycyjnie na naszej antenie jutro o 1:00 w nocy, a także będzie istniała możliwość odsłuchania jej na stronie internetowej www.doxa.fm. Kolejne spotkanie w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych, już za tydzień. Tematem będzie 100. rocznica objawień w Fatimie. Do usłyszenia, Tomasz Siniew.